Chciałbym opowiedzieć wam dzisiaj historię człowieka, którego życiorysu nie znajdziemy na kartach Pisma Świętego. Mało tego, niewiele był związany nawet ze sprawami Kościoła, religii, ale jego nazwisko jest coraz bardziej znane jako bohatera narodowego. Rotmistrz Witold Pilecki. Czy słyszeliście to nazwisko i tą historię? Wiele osób słyszało, ale to dopiero od niedługiego czasu można w ogóle mówić o nim, ponieważ przez całe dziesięciolecia był raczej uważany za jakiegoś przestępcę, zresztą skazany na karę śmierci za swoje działania. Jakie to były działania, zaraz też będę chciał trochę opowiedzieć. Ja pierwszy raz zetknąłem się z tą postacią, mieszkając w Warszawie. Nieraz mijałem tablicę 50 metrów obok naszego domu na Alejach Jerozolimskich. Była tablica poświęcona rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. I któregoś razu postanowiłem sprawdzić, co to za człowiek. I okazuje się, że właśnie w tym budynku, gdzie ta tablica na Alejach Jerozolimskich przy placu Starynkiewicza, tam było miejsce, które oddział powstańczy podczas powstania warszawskiego bronił się, ile mógł, walczył za ojczyznę, walczyli za dobro, które uważali za najlepsze. Urodził się w 1901 roku gdzieś w dalekiej Rosji, gdzie cała rodzina była wcześniej zesłana, jeszcze historia związana z jego dziadkiem, który był powstańcem w powstaniu styczniowym. Gdzieś tam widać było, że w tej ta krew taka buntownicza, nie poddająca się, i kiedy tylko pojawia się jakaś możliwość walki o Polskę, walczy. Najpierw jeszcze działa w harcerstwie. Widać człowiek bardzo zaangażowany i poświęcony. Ja lubię osobiście aktywnych ludzi. Lubię ludzi, którzy mają jakąś pasję i stawiają wszystko na jedną kartę. Nie zawsze ta karta okazuje się właściwa, ale ja osobiście jestem życiowym takim wyznawcą tego, że trzeba być aktywnym i trzeba coś robić, trzeba znaleźć kierunek w życiu, który będzie tym właściwym. W przypadku rotmistrza Witolda Pileckiego od tych najmłodszych lat jest aktywny na tym militarnym polu. Najpierw harcerstwo, później jest wcielony do wojska, gdzie w okolicach międzywojennych, kiedy Polska gdzieś zyskuje niepodległość, walczą z bolszewikami. Później przychodzi II wojna światowa i znowu jest wcielony do armii. Jego oddział ułanów, co ciekawe, odnotowują to statystyki, zniszczyli 7 niemieckich czołgów i 3 samoloty. Ja nie wiem, jak to możliwe, ułani, ale patrząc na to, co dalej rotmistrz Witold Pilecki dokonuje, nie wiem jak, ale wierzę, że to możliwe. Jest człowiekiem naprawdę niezwykłej odwagi i skrajnego poświęcenia dla idei, w które wierzy. Kiedy wiadomo już, że Polska przegrała wojnę, przechodzi do podziemia. Organizują się struktury, które zaczynają walczyć gdzieś od środka z Niemcami, i kiedy pojawia się temat obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, Witold Pilecki sam poddaje pomysł, że on da się złapać, żeby zostać wywiezionym do Oświęcimia, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, i podjąć również pewne działania w obozie koncentracyjnym. My dzisiaj mamy możliwość pojechać i zobaczyć, jak to wyglądało. Statystyki mówią, że w obozie w Oświęcimiu ludzie przeżywali mniej więcej 3-4 miesiące ze względu na warunki, które były absolutnie skrajne, ze względu na kierunek, w jakim działał ten obóz i po co ci ludzie w ogóle tam się znajdowali. Nikt nie miał prawa przeżyć tak długo. Tymczasem Witold Pilecki przeżył w Oświęcimiu prawie 3 lata. Podczas swojego pobytu mieli wyznaczone pewne cele, bo tak jak powiedziałem, on tam postanowił się znaleźć, Jeszcze się zastanawiacie, dlaczego opowiadam o tym człowieku, tutaj kazanie ma być, ale spokojnie, zaraz sprawa stanie się jaśniejsza. Niezwykłe były dla mnie cele, jakie sobie wyznaczyli, kiedy zdecydował się pójść do tego Oświęcimia sam z własnej nieprzymuszonej woli. Otóż cele były takie, podtrzymywanie na duchu kolegów, którzy też tam byli, różni oficerowie, tworzyli tam pewną siatkę i grupy, które się powiększały, były przygotowywali ewentualne powstanie, przekazywanie współwięźniom wiadomości z zewnątrz obozu, potajemne zdobywanie żywności i odzieży oraz jej rozdzielanie, przekazywanie wiadomości poza obóz Auschwitz. Opracował pierwszy raport, który został przekazany na zewnątrz obozu koncentracyjnego, a później trafił do najpierw władz jakichś tam struktur wojskowych w Polsce, a później za granicę. I to po raz pierwszy ktoś się dowiedział, co tam się dzieje w tym Oświęcimiu. Wcześniej wydawało się, że to jest po prostu jakiś obóz pracy albo takie większe więzienie. Tymczasem od środka opowiedział o tym, co to jest za miejsce. Kiedy okazało się, że Niemcy zaczynają coraz brutalniej traktować więźniów, a szczególnie tych, którzy coś tam widać knują, postanowił uciec z Oświęcimia i uciekł w roku 1943. Tak jak powiedziałem, spędził prawie 3 lata i postanowił uciec i uciekł. Uciekł, dołączył do oddziałów AK i w różnych miejscach Polski działał. Te działania... Pomijamy w tym momencie w ogóle kwestię jakiejś oceny tej osoby jako, no wiadomo, żołnierz, no to walczył i zabijał. Ja jako chrześcijanin czytający Pismo Święte mam trochę inne podejście do tych spraw, być może kontrowersyjne, natomiast ja uważam, że naszym orężem, tak jak Pan Jezus pokazał i w Jego czasach, w czasach Pana Jezusa też oczekiwano, że wszyscy złapią za broń i będą walczyć. Pan Jezus jednak walczył innym orężem. Niemniej, jako żołnierz był absolutnie wybitny. Był w tym, co robił, niezwykły, odważny, poświęcony. Został uznany za jednego z 6 najbardziej odważnych żołnierzy całej II wojny światowej na wszystkich frontach, kiedy ktoś jakieś zestawienie robił. Zatem mamy rok 43, on walczy w różnych miejscach w Polsce, w oddziałach AK, kiedy przygotowywane jest powstanie warszawskie, on pojawia się znowu w Warszawie i dołącza się do powstania warszawskiego. W tym powstaniu walczy, o czym już mówiłem na początku, zostaje pojmany przez Niemców, zesłany do obozu na terenie Niemiec, przeżywa i tamten czas, przychodzi wyzwolenie. Znowu jest wolnym człowiekiem, może pójść w lewo, może pójść w prawo, ale nie, w jego sercu jest cały czas tak głębokie poświęcenie dla idei, które były dla niego najcenniejsze, że postanawia wrócić znowu na tereny Polski i wierząc, że nie wszystko dzieje się w porządku, cały czas działa w strukturach państwa jakiegoś podziemnego i prowadzi działania na rzecz niepodległej Polski dla rządu, który jest w Londynie, zostaje uwięziony. Jest to rok 46 albo 47. W 47 roku został aresztowany. Jego przesłuchanie nie trwało zbyt długo, raptem kilka tygodni. Miał okazję powiedzieć swojej żonie, że to, co działo się w Oświęcimiu, to była igraszka w porównaniu z tym, co spotkało go w polskim więzieniu, kiedy był przesłuchiwany za to, co robił, ze względu na ideę, w które wierzył i za które walczył. Po tych kilku tygodniach uwięzienia, przesłuchań w maju 48 roku, zatem minął rok, kiedy był w więzieniu, kiedy trwał cały proces, został skazany na karę śmierci i tę karę śmierci wkrótce wykonano. Pogrzebany gdzieś w anonimowym grobie na wysypisku śmieci. Dawałoby się, że koniec tej historii, ale zmieniły się dzieje, zmieniła się koniunktura i pojawiła się pamięć o tym człowieku na nowo. i to, co ja wyciągam z tej historii. Porusza mnie odwaga człowieka, który ryzykując swoim życiem walczy dla idei ojczyzny. Ja osobiście, czytając Pismo Święte, znajduję moją ojczyznę przede wszystkim w Bożym Królestwie. W liście do Filipian w 3 rozdziale, 20 wierszu apostoł Paweł napisał tak, że nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Zatem idea państw, które z sobą walczą, ludzi, którzy walczą dla tych państw, no, my żyjemy w takim świecie, gdzie ludzie się cały czas przepychają, najczęściej łokciami, jak tylko się da, żeby nam było lepiej, żebyśmy my mieli więcej. Czasem to ludzie tłumaczą tak, że wystarczy spojrzeć na ręce i łatwo zobaczyć, że ręce są skierowane do siebie, więc jak? No, ciągnie się do siebie, nie? Więc żeby nam było lepiej, a tam inni. Przez te wszystkie wieki każdy naród udowadniał, który to naród ważniejszy, ma starsze tradycje, większe zasługi dla cywilizacji, i tak te narody się między sobą przepychały. Tymczasem patrząc na to od biblijnej strony, widzimy, że początek narodów, które z sobą walczą, to wieża Babel. Tam, gdzie Pan Bóg języki ludziom pomieszał. I od tamtej pory, jak ludzie się rozeszli w różne części, to tak się przepychają między sobą i nie ma tej jedności, i do końca już jej nie będzie. I walczą o te kawałki ziemi, o tą władzę, wpływy, pieniądze. Tymczasem Pan Jezus, przychodząc na ten świat, przyszedł powiedzieć ludziom, że nasza ojczyzna nie jest stąd. Że nasza walka nie powinna być skupiona na tym, co tu i teraz, na tym, co jest pod takim herbem, godłem czy innym, ale przede wszystkim nasza ojczyzna jest w niebie. I za tą ojczyznę przede wszystkim powinniśmy walczyć, poświęcać jej naszą największą energię, poświęcenie, i jeżeli mamy być odważni w jakimkolwiek miejscu, to dla tej ojczyzny. I to wszystko kwestia naszej wiary, prawda? Bo przychodzi Pan Jezus, my nie spotkaliśmy Pana Jezusa w naszym życiu, to dla każdego z nas jest ten wielki dylemat. Spotykamy Go na kartach Pisma Świętego, słuchamy Jego nauk. I czy ten Jezus, to co mówi, czy jest to prawdą? Bo to tu i teraz, to jest namacalne. To, że żyjemy w Polsce, to, że w naszej kieszeni są złotówki, to, że w sklepie trzeba tymi złotówkami zapłacić, im więcej masz tych złotówek, tym łatwiej się żyje, to jest namacalne. To jest coś, co możemy wziąć do ręki, coś, co możemy zjeść. To jest coś, na czym możemy się wygodnie położyć. Ale ojczyzna, która jest w niebie, jest nienamacalna. Ona opiera się na tym, czy ja naprawdę wierzę w to, co powiedział Pan Jezus. Dla mnie osobiście, kiedy usłyszałem o ojczyźnie, która jest w niebie, o Bożym Królestwie, o życiu wiecznym, o tym, że sam Bóg będzie tam z nami, stało się to dla mnie największą siłą mojego życia. I doceniam kraj, w którym się urodziłem, czasy, w których żyjemy. Mało tego, apostoł Paweł napisał, żeby modlić się za kraj, w którym mieszkamy, obojętnie w jakim kraju mieszkamy, bo te same słowa czytają ludzie na całym świecie. A co ciekawe, pisał je w czasach cesarstwa rzymskiego, które przyjazne dla chrześcijan nie było wcale. A cesarzem był wtedy Neron, który do przyjemniaczków też nie należał. A mimo to apostoł Paweł pisze: módlcie się. Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, 4 wiersze. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Nikt z nas nie wybierał miejsca ani czasu, w którym się urodzimy. No i żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy. I zawsze się znajdą powody, żeby ponarzekać, kiedy spojrzymy, jak się żyje w innych krajach. Ale moje serce osobiście jest napełnione wielką wdzięcznością, kiedy wiem, jak żyje się w większości krajów świata. To, że jest spokój i każdy może otworzyć Pismo Święte i może wierzyć tak, jak chce, nawet gdyby się mylił, ale może wierzyć tak, jak chce. To, że każdy, kto chcąc uczciwie ciężko pracować, może zapracować na swoje utrzymanie, a nawet gdyby nie mógł i był chory, to i tutaj znajdzie się pomoc. Ja to naprawdę bardzo, bardzo sobie cenię. I postanowiłem już nigdy więcej nie narzekać na kraj, którym być może nie wszystko mi się podoba. Mało tego, to zobowiązanie, które na nas nakłada apostoł Paweł, żeby modlić się za władzę, nawet gdyby nam się nie podobało. Nawet jak apostoł Paweł, pisząc te słowa, wspominałem, to były czasy Cezarów, którzy nie dawali takiej wolności, jaką my mamy dzisiaj. I to jest największą wartością, jaką możemy mieć. Wolność w wyznawaniu Boga, który przemawia do wszystkich ludzi. I jednym z takich apeli, które chciałbym skierować, kiedy tematy polityczne są tak bardzo elektryzujące i tak fajnie jest sobie pogadać o tych sprawach politycznych, czasem te argumenty się aż z rękawa wysypują, żebyśmy się wstrzymywali jako chrześcijanie, ci, którzy swoją ojczyznę mają w niebie, od dyskredytowania ludzi, od oskarżania, od komentowania w taki sposób, jak czyni to dzisiaj świat. Dzisiaj ludzie są bardzo niewybredni w swoich komentarzach i my często, słuchając z jednej i z drugiej strony tych komentarzy, zaczynamy je powtarzać, bo jakaś tam logika w tym jest, a czasem nawet to śmieszne trochę może. Ale nasza ojczyzna jest w niebie. I Pan Jezus, który chodził po tym świecie, chociaż miał wiele powodów, żeby sprzeciwiać się niesprawiedliwości, władcom, niesprawiedliwym podatkom, patrzył gdzieś dalej i mówił o tym, co ma przyjść pewnego dnia, o tym królestwie, które ostoi się na wieki, o tym królestwie, które jedynie jest sprawiedliwe. I stąd tak, żeby to naprawdę wyraźnie przekazać, wstrzymajmy się jako chrześcijanie od tego, żeby komentować jakiekolwiek działania polityczne, bo nie nasza w tym rola. Naszą rolą jest opowiadanie o pięknie charakteru Pana Jezusa. Pomyślcie, jakby to było pięknie, gdybyśmy zamiast tych wszystkich komentarzy, które wypowiedzieliśmy w ostatnim roku na przykład, na temat którejkolwiek z opcji politycznych czy jakiegoś tam bohatera ze sceny politycznej, gdybyśmy te słowa i ten czas zmienili na opowiadanie o tym, jak dobry jest dla nas Pan Jezus, o tym, co On powiedział, o tym, jaki On jest, ileż takiej wonności wokół nas roztoczyłoby się, gdzie serca ludzkie byłyby prawdziwie zachęcone. Bo na tym świecie ktokolwiek by przyszedł, to sprawiedliwości żadnej nie będzie, takiej, jaka by nas satysfakcjonowała. Ale dopóki mamy wolność, możemy otwierać Pismo Święte i wielbić Boga, który jest w niebie, i śpiewać pieśni ku chwale Jezusa. Mało tego, możemy wyjść na ulicę i całym głosem, a nawet i przez głośnik krzyczeć o tym, że Jezus jest moim Zbawicielem i że chce uratować każdego człowieka i że chce przebaczyć grzechy każdemu człowiekowi. Nigdy takich dobrych czasów nie było. Witold Pilecki oddał swoje życie za ojczyznę. Wierzył, że to największa wartość, że warto cierpieć, warto nawet zginąć. I powiem wam, że podziwiam tego człowieka i zarazem bardzo żałuję, że nie miał okazji najlepszych słowach, w najlepszym wydaniu posłuchać o Bożej Ojczyźnie, o Bożym Królestwie. Gdyby taki człowiek z taką pasją, z taką energią i odwagą, gdyby on głosił Ewangelię, zamiast biegać z karabinem po lasach, iluż ludzi usłyszałoby piękną Ewangelię w ilu krajach? Mnie jego postawa zachęca do odwagi. Do odwagi, by zwiastować dobrą nowinę o Panu Jezusie w czas dobry i w czas zły. Nawet gdyby komuś się to miało nie podobać. Odwaga to mówienie o tym, co właściwe, nawet jeżeli nam się nie opłaci. Symbolem biblijnej odwagi to, przynajmniej dla mnie, król Dawid, który, jeszcze nie będąc królem, staje naprzeciw Goliata. Wydawałoby się bez szans. I tutaj całą historię można by opowiadać i całe kazanie, ale odwaga to jest pewnego rodzaju również decyzja. Kiedy gotów jestem stawić czoła tym Goliatom mojego życia, kiedy decyduję się, że nie chcę siedzieć cicho, kiedy gotów jestem pomimo trudności, pomimo niebezpieczeństwa zrobić krok wiary. Odwaga w głoszeniu słowa. I tutaj można o wielu misjonarzach opowiadać, wiele historii ludzi, którzy zostawiają wszystko, jadą gdzieś tam na końce świata na całe życie. I mówiąc również o sobie, naturalnym dla nas ludzi jest to, że stajemy się wygodni i przyzwyczajamy się do wygody. Fajnie jest się kłaść do miękkiego i ciepłego łóżka i budzić się w nim. Uważam, że zasługują na to wszyscy ludzie na świecie. To takie powinno być normalne. To, że nie cierpimy głodu, tylko najadamy się. Ale odwaga to czasem rezygnacja również z pewnych wygód. Odwaga to bycie wierność Bogu we wszystkim, co On mówi. Dotyczy to zachowywania dnia sobotniego, kiedy czasem być może i pracę możemy stracić z tego powodu. Odwaga to moment, kiedy trzymamy w rękach pieniądze i wiemy, że dziesiąta część należy do Pana Boga. I odwaga, czy mi starczy? A może w niektórych rękach tego jest tak dużo, że człowiek się zastanawia, a może aż tak dużo nie trzeba? To też jest odwaga, żeby zrobić zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże. I dlatego podziwiam ludzi odważnych, dlatego opowiadałem tą historię, tego żołnierza. Nasza odwaga przejawia się nie tylko w tych sytuacjach ekstremalnych, na wojnie, wtedy to będziemy odważni. Albo jak nas będą pytać, czy jesteśmy za Jezusem, jak nam przyłoży ktoś lufę karabinu do głowy, to wtedy będziemy odważni. Nie, nasza odwaga jest w każdym momencie potrzebna, również w tych małych sprawach. Odwaga, kiedy słyszymy wezwanie, zrób coś. Kiedy tym cichym głosem Pan Jezus mówi, chodź za mną. Poświęcenie tego żołnierza. Poświęcił również w jakiś sposób swoją rodzinę. Została jego żona, jego córka, jego syn, którzy chociaż przeżyli, ale mieli całe ciężkie, długie życie. Poświęcenie nie tego, co nam zbywa i ten czas, który powiedzmy jest taki trochę wolny, ale kiedy poświęcamy po prostu samych siebie. Jakub napisał w drugim rozdziale, już dzisiaj słyszeliśmy te słowa, w 17 wierszu. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Wiecie, nam się teologicznie wszystko może zgadzać. My możemy siedzieć na naszych teologicznie poprawnych krzesłach ale dopóki ta nasza poprawność teologiczna nie będzie się wyrażała na co dzień w naszej odwadze i poświęceniu, po prostu w naszym życiu, to zostaje jak książka na półce, w której wszystko się zgadza. Jest martwa. Dalej w tym samym rozdziale drugim Jakub pisze: i te słowa były na tyle przewrotne, że sam Marcin Luther mówił, że tą księgę to chyba powinniśmy odłożyć gdzieś na bok. Dlatego, że Jakub napisał tak, 24 do po 26 wiersz. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków. Kiedy cały protestantyzm stał na tym, że człowiek jest usprawiedliwiony jedynie z wiary. Jak uwierzysz, jesteś zbawiony. Tymczasem Jakub tak bardzo przewrotnie pisze, udowadniając na kolejnych przykładach, że człowiek jest usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary, tutaj nawet dodaje. Żeby to było jasne. Człowiek jest zbawiony z wiary, ale nie ma takiej wiary, która by potrafiła siedzieć i nic nie robić. To nie jest wiara. Jakub nazywa ją martwą wiarą. Jeżeli ja naprawdę uwierzyłem, w moim życiu tak było, kiedy ja naprawdę uwierzyłem, że ten Jezus, mówiąc o swoim królestwie, mówi o prawdziwym królestwie, które przyjdzie, które zmienia moją rzeczywistość, to wszystkie królestwa tego świata straciły swój powab i postanowiłem w moim życiu iść za tym, co mówi Jezus. Nawet jeżeli czasem się nie opłaci. Jakub kontynuuje: w podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Historia bardzo kontrowersyjna i też można by o całej historii opowiadać kazanie, ale kobieta słabych notowań, która kłamstwem ratuje życie innych, często sobie przyglądając się tej historii, tym działaniom, mówimy, no jaka tutaj cnota. Ale ona zrobiła najlepsze, co potrafiła z tym, co wiedziała. W swoim miejscu, w którym się urodziła i w którym była. Tak ją Ewangelia zastała, a ona tą Ewangelię wzięła i uwierzyła w tego Boga, który może ją uratować. Chociaż była poganką i nierządnicą. I Pan Bóg ją przyjął i stała się przykładem tego, co możemy zrobić. Iść na całego. Ona poszła na całego, ryzykowała swoje życie, ratując tych ludzi, których nie znała. Widziała ich pierwszy raz na oczy, podobno są gdzieś tam za Jordanem, jakiś duży naród, a my tu jesteśmy potężnym miastem. Ale ona uwierzyła. I kończy Jakub to swoje rozważanie. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Nie da się wierzyć i nic nie robić. Nie da się. Nie ma takiej wiary. Dlatego historia tego żołnierza mnie tak bardzo motywuje mnie. On walczył dla ojczyzny, która przemija. Pewnego dnia nie będzie Polski, Niemiec, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, ani żadnego innego kraju już nie będzie. To są kraje, które istnieją teraz, ale jak przyjdzie Boże Królestwo, to tylko ono będzie. I on walczył, dając wszystko, bo wierzył, że to jest najlepsze. Jeżeli my wierzymy w ojczyznę, która jest w niebie, jeżeli to jest prawdą, jak możemy żyć tak sobie spokojnie? I ja lubię też budzić siebie, bo naprawdę nasza natura jest taka, że ona się uspokaja. I fajnie jest poleżeć w tym miękkim łóżku i zabezpieczyć swój byt i chwilę spokojnie pożyć, bo Bo po to się urodziliśmy, żeby jakoś spokojnie, normalnie pożyć. Ale Słowo Boże mówi, że to nasze prawdziwe życie to dopiero tam w Bożym Królestwie. Lubię sobie zadawać to pytanie, jeżeli kocham Pana Jezusa, co dla Niego robię? Czy ta moja wiara jest taka autentyczna i prawdziwa? I nawet jeżeli zadając to pytanie sobie czujecie dyskomfort, to cały czas możemy szukać nadziei i ratunku w tym, że Pan Jezus jest łaskawy. I nawet jeżeli do tej pory uczniowie się kłócili między sobą, który z nich pierwszy i ważniejszy, to przychodzi taki czas, kiedy Duch Święty jest wylany na ludzi i zaczynają prawdziwie myśleć o Bożym Królestwie. Gdziekolwiek jesteśmy w tym momencie, to zawsze jest dobry czas na to, żeby Pan Bóg nas tak prawdziwie obudził i żeby ta nasza wiara, która się teoretycznie zgadza i to wszystko jest dobrze poukładane, żeby to prawdziwie ożyło, żeby zaczęło żyć pełnią życia i żeby to było życie Boga w nas. Żeby nasza wiara nie była tylko alternatywą na starość, ale żeby to była rzeczywistość. Bo Boże Królestwo jest rzeczywistością. Bo słowa Pana Jezusa nie są tylko jakąś tam zachętą i jakimś pocieszeniem w trudach życia, ale są bardziej realne niż to wszystko, w czym się poruszamy, niż te wszystkie ojczyzny, o które ludzie walczą, oddają swoje życie, podatki. Taka wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Chwała niech będzie Bogu za to, że to On ożywia naszą wiarę, że daje nam cały czas kolejny zapał, że wzbudza tego martwego nawet człowieka na nowo do życia. I że nawet jeżeli czujemy się pognębieni swoim chrześcijańskim niedostatecznym życiem albo takim na pograniczu, to On jest gotów i jest chętny, żeby to życie obudzić na nowo, do gorącego życia. Bo tylko gorące życie dla Boga ma sens. Takie na pół gwizdka, takie asakuracyjne nie ma. A Boże Królestwo jest rzeczywistością, która się nie kończy i trwa na wieki. Chwała niech będzie Bogu, że nas tam zaprasza i ożywia. Amen.